Chwała Bogu. Dzięki Bogu możemy być kolejny raz przed Bożym Świętym Obliczem. Chciałbym, żebyśmy skupili uwagę na pewnej rzeczy, którą chciałbym, żebyśmy sobie też mogli przypomnieć dzisiaj. Żebyśmy przeszli przez Boże Słowo z tematem, który dotyka każdego jednego człowieka będącego, tego, który był na tej ziemi, który jest i który już na tej ziemi się pojawi. Każdego człowieka ten temat dotknie. Każdy człowiek będzie musiał się zmierzyć z tym tematem. Chciałbym, żebyśmy otworzyli Księgę Jozuego, 23 rozdział. Jeszcze tytułem wstępu chcę wam powiedzieć, że cieszę się z tego powodu, że możemy o tym mówić za życia. Że możemy o tym temacie mówić teraz, kiedy jesteśmy tutaj, kiedy wszyscy z nas, każdy z nas oddycha, kiedy w każdym z nas bije serce, mamy jeszcze potężne możliwości dane od naszego Pana Jezusa Chrystusa do tego, żeby żyć, zmienić, co potrzebuje zmiany, aby naprawdę móc żyć. To jest Boża łaska, że do dzisiaj nam dał chodzić po tej ziemi, że dzisiaj nam daje otwierać swoje słowo. Naprawdę Boża łaska. I podchodźmy do tego z ogromną wdzięcznością. Tutaj chciałbym się posłużyć z tego 23 rozdziału, 11 wersetem. Chciałbym, żebyśmy go z innego troszeczkę tłumaczenia odczytali. Baczcie więc usilnie, idzie o życie wasze, abyście miłowali wiekuistego Boga waszego. I tu widzimy wyraźnie, Jozue staje przed ludem. Jozue tutaj widzimy, on staje przed ludem, który został wyprowadzony z Egiptu, który przeszedł przez Morze Czerwone, który przeszedł przez wiele Bożych objawień, Bożych cudów. Już nawet te plagi, które tam w Egipcie, którymi Bóg karał Egipcjan Faraona za to, że nie chciał wyprowadzić, że nie chciał wypuścić, że nie dał wyprowadzić Mojżeszowi ludu Bożego z tego Egiptu. Już widzimy tam Bożą potęgę, Boże potężne ramię, które się mogło objawiać. I tutaj ci ludzie, Jozue zmierza się z nimi, patrzy na nich i mówi do nich wyraźnie, baczcie więc usilnie. On im rozkazuje, to jest przywódca Boży, to jest przywódca, który został powołany po Mojżeszu, tym, który wyprowadził Izraela z Egiptu. On jest tym, który ma ten lud dalej poprowadzić do ziemi obiecanej. On go ma wprowadzić do ziemi, w której ten lud ma czcić swojego Boga. Ale co on im mówi? O czym on do nich powiada? Zobaczcie, on mówi, idzie o życie wasze, ludzie. Idzie o wasze życie dalsze. On nie mówi im o tym, idzie o waszą przyjemność. Idzie o to, co będziecie mieli fajnego. On mówi, tu toczy się bitwa o podstawę. Toczy się o życie wasze, abyście miłowali wiekuistego Boga waszego. Życiem na tej ziemi. Głównym celem życia na tej ziemi jest miłość Boga. Możesz szukać wiele przyjemności. Możesz mieć wiele celów na tej ziemi. Wiele rzeczy jeszcze do zdobycia. Ale nie zdobędziesz nigdy bez Jezusa Chrystusa tego, co najważniejsze zostało dane człowiekowi, który się urodził. Nie zdobędziesz tego. Ja tego nie zdobędę. I dlatego właśnie, że Bóg zawarł w naszym życiu tą potrzebę Jego bliskości. Ludzie zabijają ją w różny sposób. Czy to są ludzie niewierzący, czy to są ludzie wierzący. W różny sposób potrafią zabić ogromną potrzebę, którą wzbudza sam Duch Święty w człowieku. Później jak ten człowiek się nawraca, ta potrzeba jest silniejsza i silniejsza. I ona musi mieć odpowiedź. Bo tu chodzi o życie nasze. Tu chodzi o to, aby naszym życiem było miłowanie Boga. Nie można żyć na tej ziemi i mówić o dobrym życiu, jeśli nie miłuje się Boga. Ludzie mówią, miłujmy się nawzajem. Mówią, dobrze, kiedy temu bliźniemu coś wyświadczysz. Idzie taki pewien czas w tym roku, kiedy ludzie potrafią sobie wiele wyświadczać. Jest taki czas, kiedy ludzie potrafią sobie nawet powiedzieć, przepraszam, przebacz mi. Ale kto miłuje Boga? Kto dzisiaj miłuje Boga? Kto miłuje Boga tak, jak Bóg sam tego chce? Kto miłuje Boga, że został stworzony na tej ziemi? Kto miłuje Boga za to, że On posłał swojego Syna? O tym będziemy czytali za chwilę. Każdy z nas, którzy stanęliśmy w gronie żywych na tej ziemi ma cały czas do wyboru albo pełne życie wyłącznie w Jezusie Chrystusie, albo egzystencję. Może wybrać, albo egzystuje na tej ziemi, albo jest sobie na tej ziemi, albo żyje. Jeśli ktoś podchodzi do Boga z szacunkiem, z miłością, z wdzięcznością, kiedy podchodzi do tego, co On uczynił, z posłuszeństwem, z oddaniem, wtedy ten człowiek może powiedzieć: zaczynam żyć. Ale jeśli tego nie ma, niech ten człowiek nie oszukuje siebie. Niech nie mówi ta dusza: ja żyję, jest mi dobrze. Będzie szukała cały czas, będzie człowiek biegł od celu do celu i myślał sobie, że złapał już to, co mu naprawdę da zaspokojenie. A tymczasem zbliżała będzie się coraz bliżej pewna rzecz, o której też czytamy w 23 rozdziale i tutaj czytamy w 14 wersecie. Ten żywy człowiek, mówiący wcześniej o życiu, mówi dalej. 23 rozdział, 14 werset. Gdy tedy, znowu z tamtego przekładu hebrajsko-polskiego, gdy tedy pójdę teraz drogą, którą świat cały pójść musi. I zatrzymajmy się tutaj. Jozue mówi: gdy pójdę teraz tą drogą, którą cały świat pójść musi. Jozue wie, on wie dobrze, że Mojżesz odszedł, umarł. On wie dobrze, że ci jego poprzednicy, oni umarli. Oni musieli umrzeć. Oni wszyscy z powodu tego grzechu, który dokonał się w ogrodzie Eden, oni musieli umrzeć. Tak było, to się dokonywało. W pewnym momencie już widzimy to, że nawet w tym Starym Testamencie oni przyjmują tą śmierć jako coś, co jest naturalne. Człowiek się rodzi i człowiek umiera. Wiecie, co jest najgorszą rzeczą w zjedzeniu diabła? W zwiedzeniu diabła jedną z najgorszych rzeczy, uważam, jest to, że diabeł wmawia człowiekowi: jakoś będzie. Wmawia człowiekowi: idziesz drogą tej ziemi, ale nie martw się, jakoś będzie. Bóg mówi wyraźnie: jeśli nie masz życia w Jezusie Chrystusie, jeśli nie masz życia zakochanego w Bogu, to nie jakoś będzie. Przemierzysz tą drogę, którą przemierza każdy człowiek i staniesz kiedyś przed Bogiem. Można ładnie wyglądać. Można być człowiekiem, który myśli, że już coś zdobył, a w sercu mieć daleko, być daleko od Boga. Można być człowiekiem, który z zewnątrz wydaje się człowiekiem pobożnym, który wydaje się z zewnątrz człowiekiem, który żyje, ale Bóg mówi: ja badam serce. Ja badam serce, ja patrzę, czy faktycznie masz świadomość tego, że idziesz tą drogą, że dojdziesz w pewnym momencie do ostatniego oddechu. Nieraz patrzę na siebie, nieraz patrzę na młodych ludzi i sobie myślę, jakże często przychodzi ta myśl, że będziesz, człowieku, żył nie wiadomo ile. Ze względu na to, że wykonuję pewną pracę na tej ziemi. Muszę się zmierzać z tym, czego tak nienawidzę. Muszę się zmierzać z tym, czego, na co patrzę z takim obrzydzeniem. To jest to śmierć. Śmierć ludzi. Jest to bardzo trudny temat. Niech ktoś powie z boku, że prosty, to powiem mu: zapraszam ciebie i chodź, trochę popracujesz ze mną. Jest to temat, który jest naprawdę tematem bardzo smutnym. Kończy się to. Kolej tej ziemi jest taka, droga tej ziemi jest taka, że umrze. Nieraz młody człowiek sobie wmawia: mam siłę, pożyję 80 lat, Bóg mi da, pożyję 70 lat. A Bóg mówi: kochana duszo, to ja wyznaczam początek i koniec. To ja wyznaczam początek życia i koniec. Ilu dzisiaj myślało sobie ludzi, ile dzisiaj myślało sobie osób na tej ziemi, że jeszcze będą żyli nie wiadomo ile, a tymczasem zakończyło się dzisiaj już ich życie na tej ziemi. Zakończyło się ich życie i rzeczywiście ich droga, w której brali udział, droga tej ziemi się zakończyła. Czy to nie jest tak mocne, jedno z najmocniejszych ostrzeżeń dla nas? Drugiego życia nie będzie. My dobrze o tym wiemy. Nie będzie drugiej możliwości. Dzisiaj dana jest nam możliwość. Dzisiaj Bóg mówi do nas: daje ci możliwość, że w tej drodze, którą idzie ta ziemia, ty możesz mieć szczęście lub przekleństwo. Ty możesz mieć zbawienie lub swój grzech lub swoje odstępstwo. Bóg ostrzega, naprawdę, i zachęca. I mówi: przyjdzie to na każdego. wiecie, nieraz patrzę na to z boku, to jeszcze gwoli takiego podzielenia się, patrzę na to z boku i myślę sobie, jest to tak doświadczenie trudne, że patrzysz na to, nie wiem, ile razy widziałeś śmierć człowieka, ile razy doznałeś tego, zawsze wiesz, że to się łączy z tym, że jest to smutne, nawet kiedy ludzie wierzący umierają, zawsze masz świadomość tego, że już tego człowieka wierzącego tutaj już nie ujrzysz. Zawsze jest to przeżycie, bardzo silne przeżycie, ale ja powiem wam szczerze, kiedy patrzę też na to, kiedy patrzę z boku, mówię, Panie, Ty jedynie jesteś w stanie przygotować do tego. Ty jedynie jesteś w stanie człowieka poprowadzić, żeby w tej drodze, ziemskiej drodze, którą ma tutaj, był przygotowany do tego dnia, kiedy odejdzie stąd, kiedy będzie musiał zakończyć swój żywot tutaj i już zakończy się jego, o tym też sobie powiemy, jego zapis. Kiedy zakończy się zapisywanie, co zrobił dobrego lub złego, to się wszystko zakończy. W pewnym momencie odcięte to będzie i Bóg decyduje o tym. Ludzie nieraz mówią, i to słyszymy w wielu miejscach, żyj chwilą, bo życie jest tak krótkie i tak kruche. Wiecie, wiem, że wielu z was może już o tym powiedzieć. Ma świadomość tej kruchości. Myślę, że też niejako tam nie wiadomo ile żyjąc na tej ziemi, ale już mogę powiedzieć, że naprawdę widzę kruchość tego wszystkiego. Widzę kruchość naszych ciał. Widzę kruchość tego, w jakich ciałach jesteśmy. Ale widzę w tym wszystkim Boże miłosierdzie. Widzę Boże miłosierdzie, który mówi do człowieka, to życie twoje na tej ziemi, w tym ciele jest kruche. Ale w tym ciele może być dusza, która może żyć w Jezusie Chrystusie niezniszczalnie. Która może czerpać z życia, które się nigdy nie zniszczy. Który może czerpać z życia Jezusa Chrystusa, które jest od wieków na wieki. Ilu z nas czerpie z nieśmiertelności Jezusa Chrystusa? Ilu z nas czerpie z mocy życia Jezusa Chrystusa? Ilu z nas w tej drodze pokazało, że jesteśmy w ciałach na tej drodze tutaj? Jesteśmy w ciałach tutaj na tej drodze i umrzemy tak jak każdy jeden człowiek. Ale w duszy naszej jesteśmy przeznaczeni już do czego zupełnie innego. Że odejdziemy, że kruchość jest nasza faktycznie ogromna, ale dusza nasza jest z każdym dniem nabiera tężyznę w Jezusie Chrystusie. Jest żywa dlatego, że Chrystus jest żywy. Jest żywa dlatego, że święte, czyste życie prowadzi człowieka żywego. I z boku ten człowiek naprawdę widać, że on przerwał w jakiś sposób nić tej ziemi, bo ten człowiek żyje, a ta ziemia umiera z każdym dniem. Zachodzi, już moglibyśmy się na tym skupiać, w twoim ciele zachodzi reakcja cały czas umierania. To nie jest całkowite umieranie, to nie jest całkowite zabieranie ci oddechu, ale tam w każdym czasie odbywa się umieranie komórek i ich odbudowywanie. Ale nadejdzie ten dzień, kiedy umrze twój, skończy się twój oddech. Skończy się, ostatni raz zabije serce. I wtedy będzie się liczyło, czy jesteś wierzący, czy jesteś niewierzący, na podstawie nie tego, czy wierzysz, że jest Bóg, tylko na podstawie tego, czy twoje życie było wypełnione miłością do Boga. Czy moje życie było wypełnione najwyższą miłością do Boga, którą wziąłeś od Jezusa Chrystusa, którą wzięłaś od Niego. Czy to było to życie? Czy ludzie w pracy, ludzie w drodze, w twojej domownicy mogli powiedzieć tak, ty miłujesz tego Jezusa Chrystusa. Twoje życie, twoja modlitwa, ona jest pełna Jezusa Chrystusa. Twoje podążanie za Bogiem jest takie realne, takie rzeczywiste. Jeszcze z 24 rozdziału czytamy tej samej księgi o tym, co dalej stało się z tym mężem Bożym. Po tych wydarzeniach, 29 werset. Po tych wydarzeniach umarł Jozue, syn Nuna, sługa Pana, mając 110 lat. Zobaczcie, po tych wydarzeniach ten mąż Boży, przywódca Izraela, trzymający ten Izrael przy Bogu, on umiera. On odchodzi, nie mogło być inaczej. Musiało się tak stać. On dobrze o tym wiedział, Jozue wiedział o tym, ja umrę Izraelu. Ja odejdę Izraelu, bo tak się stało, odkąd zgrzeszył Adam i Ewa w ogrodzie Eden. Wszyscy ludzie umierają i również umarł i Jozue. Wiecie, w tym momencie, w tym miejscu można by było podłożyć twoje lub moje imię. Można by było tu wstawić twoje lub moje imię i kiedyś, jeśli nie przyjdzie Pan, ktoś wstawi to imię. Wstawi to imię, że żył ten człowiek, czas przeszły. że żyła ta osoba, czas przeszły. Ktoś stawi i wtedy ten Jozue stojący przed Bogiem, on może będzie stanie przed tym Bogiem i będzie musiał zdać sprawę, jak żył. I każdy z nas stanie przed tym Bogiem. Możemy się straszyć, możemy mówić, możemy tutaj mieć wiele niepewności, wiele trosk, wiele ciężarów. Ale jeśli nie żyjemy z Bogiem, to nic nas nie wytłumaczy. Jeśli nie mamy tego, co Bóg w Chrystusie nam dał, co dał życiu każdego z nas. I tu nie chodzi tylko o ludzi, żeby tylko ludzi przyprowadzić do Chrystusa i żeby oni powiedzieli, tak, my już żyjemy, my już jesteśmy ochrzczeni, my już to mamy, teraz nieważne jak żyjemy. To życie tyczy się każdego jednego człowieka. Siłą tego ciała jest to, że ono chce wracać, ono chce ciągnąć do drogi tej ziemi. I ono chce za wszelką cenę, ono chce się bronić. Siłą tego ciała jest ta wola życia. Siłą tego ciała jest to, że ten człowiek chce żyć, pomimo wszystko chce żyć. On chce naprawdę tu być na tej ziemi. Ale siłą miłości Bożej, siłą miłości Bożej, siłą Bożego Słowa jest to, że Bóg mówi, zakończy się twoje życie tutaj. Ale ono może się zakończyć pięknie. Może się zakończyć wspaniale w Jezusie Chrystusie. Gdzie ktoś, kto cię będzie chował, będzie mógł powiedzieć ten człowiek i nie będzie blefował. Będzie mógł powiedzieć ten człowiek żył w Chrystusie. I kiedy powstanie na głos trąby, kiedy przyjdzie Syn Boży, weźmie go tam do siebie i będzie żył na wieki. Wiele blefowania, że tak powiem brzydko, wiele już takich słów słyszeliśmy, nieraz jestem tego świadkiem i mówię, co za oszczerstwo, co za obłuda. Człowieku, który znasz po części Pismo Święte, czemu tak oszukujesz ludzi? Przychodzą ci ludzie, którzy czytają nieraz Pismo Święte i to nie chodzi o to, żeby teraz ich potępiać, czy też naigrywać się, w żadnym wypadku zachowaj Boże, ale przychodzą i mówią, idzie do Piotra. Tak, idzie. Do którego? Do świętego Piotra się idzie wtedy, kiedy on, Pan nasz powstanie i weźmie, zawoła do siebie wszystkich. I wtedy się idzie na podstawie krwi Jezusa Chrystusa i należenia do Niego. Inaczej się tam nie idzie. Gdzie tam ten sługa Boży, gdzie ten mąż Boży wejdzie razem z nami, tam się wchodzi na podstawie życia w Jezusie Chrystusie. Nie inaczej. Zobaczmy, spójrzmy na poprzednika Jozuego, właśnie tego męża Bożego, po którym Jozue prowadził dalej Izraela. 34 rozdział 5 Księgi Mojżeszowej. Kochani, to jest trudny temat. To jest temat, który może niektórym z nas spędza sen z oczu, który powoduje, że mamy świadomość tego, żebyśmy odeszli, byśmy uciekli od tego tematu. Nie rozmawiajmy o tym, są lepsze rzeczy, ale Bóg mówi, ja jestem Bogiem, który nie będę cię oszukiwał. Ja jestem Bogiem, który ci o tym mówi, bo kocha ciebie i nie chce, żebyś zginął. Bóg nie chce, aby zginął jakikolwiek grzecznik na tej ziemi, ale chce, żeby miał świadomość tego, że można zmienić, można żyć inaczej, można żyć. 34 rozdział 5 Mojżeszowej, 5 werset czytamy, i umarł tam Mojżesz, sługa Pana, w ziemi moabskiej zgodnie ze słowem Pana, i umarł tam Mojżesz. I ktoś by powiedział, Mojżeszu, jego młodość patrząc na jego lata, powiedziałby, Mojżeszu, ty będziesz żył nie wiadomo ile, my nawet nie chcemy myśleć o tym, jak ty odejdziesz. Ale oni od siebie wypierali tą myśl, ale i tak ona nadeszła, ten dzień nadszedł. Mojżesz umiera. Ten Mojżesz, o którym jest później napisane, i nie powstał już w Izraelu prorok taki jak Mojżesz, z którym by Pan obcował tak bezpośrednio. I tu czytamy wyraźnie, prorok wielki, potężny prorok, ale on umiera. On odchodzi, przychodzi jego ostateczny czas. Przychodzi na tej ziemi jego ostatni dzień. I zobaczcie, co jest napisane dalej. I opłakiwali, 8 werset. I opłakiwali synowie izraelscy Mojżesza na stepach moabskich przez 30 dni. Potem minęły dni płaczu i żałoby po Mojżeszu. Zobacz. Zobaczmy w tym sytuację człowieka umierającego i ludzi, którzy jeszcze żyją. Możesz dzisiaj mi mówić, że nie wiadomo, co myślisz o tych, którzy umarli, ale w pewnym momencie i tak będziesz żył swoim życiem. Kiedybym odszedł dzisiaj z tej ziemi, kiedy Pan by mnie dzisiaj z tej ziemi odwołał, będziesz przez jakiś czas może mnie wspominał, ale później i tak będziesz żył swoim życiem. Później i tak będziesz żyła swoim życiem. W pewnym momencie i nie będzie liczyło się, ile wspominasz o mnie. Dla mnie to się to nie będzie liczyło, kiedy nastanie Dzień Chrystusowy. Dla mnie się będzie liczyło, i tu już idziemy daleko dalej, ale o tym wspomnę teraz. Będzie się liczyło, jak te moje życie wspomina Chrystus. Co o moim życiu mówi Chrystus? Co On mówi o mnie? Co On powie o mnie? Ty będziesz chwilę wspominać. Ktoś może powiedzieć, no nie mów tak. Nie mów. Tak jest życie. Każdy z nas odchodzi. Ci, którzy żyją, muszą żyć nadal. Ale zobaczcie, że tak to wszystko nie musi być pusto. Może być to wypełnione. Może być to wypełnione Jezusem Chrystusem. I że ten człowiek, który jest na tej ziemi, ale w pewnym momencie odchodzi, to trwając w Jezusie Chrystusie, powoduje tylko, że objawia tego Syna, pokazuje przez Niego Bóg swojego Syna, a następny, który przychodzi po Nim, pokazuje Bożego Syna. I ci ludzie pokazują cały czas życie. I oni, pomimo tego, że odchodzą z tej ziemi, jednak objawienie Bożego Syna jest tak, dopóki jest ta ziemia, jest objawienie Bożego Syna. Bo Chrystus żyje na wieki. Bo Chrystus żyje na wieki i chociażby ludzie mogli Cię nie wspominać, to jednak będzie na tej ziemi wspominany Chrystus. Jednak będą ci, którzy będą mówili, nie opłakiwali Go chwilę, chociaż dzisiaj chrześcijaństwo przeżywa straszną rzecz. Ludzie chwilę wspominają o Jezusie Chrystusie. Wielu ludzi dzisiaj tylko wzdycha, niech dla niektórych to jest przecinek w zdaniu, ten Chrystus. Ale są na tej ziemi ci, którzy kochają Go całym swoim sercem i dla których to nie jest chwila opłakiwania. Ile wspominasz tego Jezusa Chrystusa cały czas? Może patrzysz w lustro z rana, może patrzysz w to lustro i myślisz sobie, no mam takie ciało, dzisiaj jestem pełen werwy, pełen siły. Co wtedy myślisz? Nieraz widziałem mężczyzn, którzy patrzą na siebie i podziwiają swoje ciała. Myślą sobie, jesteśmy tacy rzeźcy, tacy silni, wystarczy bakteria, której nie zobaczysz gołym okiem. A spowoduje za chwilę, że nie staniesz z łoża. Gdzie twoja rzeźkość? Gdzie twoja hardość? Gdzie twoja silność? Siła twoich mięśni? Co ci da wtedy? Ale widziałem ludzi, którzy naprawdę kochają Jezusa Chrystusa i mam świadomość tego, że jak odejdą, to będą naprawdę po nich zostanie wielki smutek dlatego, że objawienie Chrystusa nosili w swoim sercu. Co lepiej? Ludzi, którzy patrzą ładnie w lustro, którzy mogą ładnie wyglądać, czy ludzi, którzy czczą Jezusa Chrystusa, którzy patrzą w lustro słowa i mogą powiedzieć, moje życie to Chrystus. I taki człowiek nie będzie miał jakichś tam chwilowych wspomnień o Panu Jezusie Chrystusie. Nie będzie miał jakiejś chwilowej nostalgii. Nadejdzie jakiś dzień w roku i ten człowiek powie, ach, wspomnijmy na tego Pana Jezusa Chrystusa. Ale ten człowiek powie, może odwrotnie. Wróg będzie go podchodził, żeby wspomniał chwileczkę o swoim życiu, bo on cały czas już żyje Jezusem Chrystusem. Będzie starał się go diabeł ciągnąć, żeby chwilę wspomniał o tym, kim był wcześniej, zanim poznał Jezusa Chrystusa. I to jest ta potężna różnica między człowiekiem, który wierzy, a człowiekiem, który nie wierzy. Ten, który wierzy, to wie, że Syn Boży jest Panem. To wie, że ten Syn Boży zmarł za grzechy, aby człowiek mógł żyć bez grzechu na tej ziemi. Mógł żyć czymś czystym i świętym. To jest ten Chrystus. Pierwsza Królewska. Drugi rozdział. Następny mąż Boży, który żył już tyle tysięcy lat temu. Ale zobaczcie, co o nim mówi Słowo Boże. Drugi rozdział. Dawid, który wszedł na tron po Saulu, który został namaszczony przez Boga na króla Izraela, który miał serce według serca Bożego, z którego to rodu wyszedł Jezus Chrystus, Mesjasz, Zbawiciel. O nim jest napisane w tym drugim rozdziale, 10 wersecie. Potem spoczął Dawid ze swoimi ojcami i został pochowany w mieście Dawida. 40 lat panował Dawid nad Izraelem. W Hebronie panował 7 lat, a w Jerozolimie panował 33 lata. Zasiadł więc Salomon na tronie Dawida, swojego ojca, a jego królestwo było mocno ugruntowane. Zobaczcie, także i on. On odchodzi, idzie do swoich ojców, zostaje pochowany w mieście Dawida. Czy Bóg nie mógłby przedłużyć Dawidowi lat? Czy nie mógłby sprawić, że Dawid żyłby kilkaset lat na tej ziemi? Czy nie mógłby uczynić, żebyś żył na tej ziemi więcej? Nie wiadomo ile mógłby uczynić. I uczynił w Jezusie Chrystusie dużo więcej. Uczynił, że człowiek nie musi na tej ziemi się tyle lat żyć, walczyć, staczać bitew, ale może żyć wiecznie w Jezusie Chrystusie. Salomon wszedł na tron po Dawidzie. Naturalna rzecz. Ludzie mogli powiedzieć, naturalną rzeczą jest to, że Dawid umarł. Naturalną rzeczą jest to, że jego syn wchodzi na tron po nim. Ale w tej naturalnej rzeczy zachodzi naprawdę jedna z największych decyzji. W tej naturalnej rzeczy zachodzi jedna z najpotężniejszych spraw, które się dokonują na tej ziemi. Zakończa się zapisywanie tego, co zrobił człowiek. Zakończa się to, co człowiek wniósł ze sobą na tą ziemię. Co niósł po tej ziemi ze sobą. Zakończa się to. Tu widzimy, czytamy to jak historię. Ludabo robi jedną rzecz, naprawdę jeszcze raz o niej powiem. Stara ci się powiedzieć, że jakoś umrzesz, urodziłeś się i umrzesz. Ale czy jesteś gotowy? Czy ja jestem gotowy na to? Będzie tak. Jeśli nasz Pan nie przyjdzie, będzie tak. Prawdą jest to. Ale Chrystus mówi, możesz żyć, pracować dla mnie. Możesz być blisko mnie. Możesz być we mnie, a ja w tobie. Chrystus mówi, wybór należy do ciebie. Wolna wola człowieka. Właśnie. Dał ją Bóg człowiekowi. Co człowiek w niej zrobi? Co człowiek dzisiaj z nią zrobi? Czy zobaczy kolej tej ziemi, a zobaczy to, co przyniósł Chrystus? 11 rozdział tej samej księgi. Zobaczcie, syn, o którym przeczytaliśmy, Dawida, Salomon, on wchodzi na ten tron. Bóg daje mu potężną mądrość, dlatego że Salomon chciał zarządzać właściwie tym narodem. Ale tutaj czytamy pod koniec jego życia informacje, czytamy o nim, Bóg zawiera 31 werset i dalej: rzekł Jeroboam, weź sobie 10 kawałków. Tak bowiem mówi Pan Bóg Izraela, oto ja wyrywam królestwo z ręki Salomona i tobie daję 10 plemion. Jemu pozostanie jedno plemię przez wzgląd na mojego sługę Dawida i przez wzgląd na Jeruzalem, miasto, które wybrałem ze wszystkich plemion Izraela. Dlatego, że opuścił mnie i oddawał pokłon Asztarcie, bogini Sydończyków, i Kemoszowi, bogu Moabu, i Milkomowi, bogu Amonitów, a nie postępował moją drogą, czyniąc to, co prawe w moich oczach i według moich ustaw i praw, jak to czynił Dawid, jego ojciec. Nie zabezpieczył i nie był w stanie Dawid zabezpieczyć Salomonowi zbawienia. Nie był w stanie zabezpieczyć mu tego, co ten Salomon musiał sam przeżyć przed Bogiem. Nie był w stanie i tak nikt nie będzie w stanie ci tego i mi tego zabezpieczyć. Żaden człowiek nam nie zabezpieczy zbawienia, jeśli nie przyjdziemy do Boga. Jeśli nie oddamy mu swojego życia, jeśli nie pokochamy go całym swoim sercem. Co się staje z Salomonem? Widzimy tutaj, odstępuje od Boga i dlatego Bóg mówi, zostaje wyrwane i coś zostawione ze względu na twojego ojca, ale reszta zostaje ci oderwana, dlatego że ty nie poszedłeś linią swojego ojca, linią posłuszeństwa Bogu twojego ojca. Zobaczcie, więc widzimy na tej ziemi dwie linie. Linia życia ludzkiego i linia wyboru. Posłuszeństwa Bogu, bądź też odrzucenia Go. Tu jest linia fizyczna. Druga jest w duchowym, ale tak silnie przejawiającym się też w tym fizycznym życiu wymiarze. Zda sprawę przed Bogiem. Zobaczcie też to, że Bóg mówi, wiele dawał ze względu na Dawida. Nieraz jest tak w rodzinach. Nieraz jest tak, i zobaczmy to, że nawracają się jakieś osoby w rodzinie i ze względu na nich nieraz Bóg podtrzymuje życie. Jestem tego pewien, jestem o tym przeświadczony, że pewne życia ludzi niewierzących podtrzymywane są na podstawie życia ludzi wierzących i modlitwy o ich nawrócenie. Wierzę w to, bo Bóg im przedłuża jeszcze możliwość wyboru. Nieraz nie z takim Bogiem, że nieraz rzeczywiście da jakieś doświadczenie, że człowiek rzeczywiście się szybko podda, a nieraz powoduje, że człowiek musi sam przyjść do tego Boga. I nieraz jest tak, że przedłuża szansę temu człowiekowi żyć, aby się nawrócił. Dlaczego tak robi? Bo jest Bogiem sprawiedliwym. Bo słyszy tych, którzy go kochają i do niego wołają. Jakaż to jest łaska, kiedy masz w rodzinie swojej kogoś, kto woła za tobą, woła do żywego Boga, nie woła do obrazu, nie woła do posągu, nie woła do czegoś z drewna, do czegoś z farby, płótna, czegokolwiek, ale do żywego Boga, woła o ciebie, woła o twoje życie, o moje życie. Pokolenie za pokoleniem, pokolenie za pokoleniem. Rzymian, list do Rzymian, 5 rozdział, otwórzmy Nowy Testament. Nie dajmy się, kochani, oszukać. Ja nie chcę tutaj nastraszyć. Wiecie dobrze, to nie jest straszenie. Taka jest kolej tutaj na tej ziemi. Nie dajmy się oszukać, że nie wiadomo, co będziemy tutaj na tej ziemi żyli, nie wiadomo ile. Że nasze życie będzie nie wiadomo jak mocne. Nie dajmy się oszukać. Próbują nas z różnych stron, diabeł próbuje oszukać. Jeśli będziesz robił to, będziesz robił tamto, przedłużą się dni twoje. Nieraz byłem świadkiem, może tutaj przytoczę jeszcze tą historię. Byłem na pewnym wezwaniu, człowiek miał ból klatki piersiowej, osoba, która była przy nim, mówi, że proszę pana, ostatnio coś takiego przeżyliśmy na naszym piętrze, że wydawało nam się, że jak ktoś coś robi, rzeczywiście dba o swoje ciało, jak ktoś jest rzeczywiście tym, który więcej dba o swoje ciało, będzie żył dłużej, ale wstrząsnęło nami to, że pewna kobieta, która była znaną podobno w naszym kraju biegaczką, która bardzo aktywnie żyła, nie miała żadnych chorób, nie chorowała na nic, ona nagle zmarła. Wszedł jej mąż do domu i ona nagle leżała nieżywa. Mąż schorowany przeżył, a ona taka aktywna nagle zmarła. Wszyscy byli w szoku. Mówili, jak to jest możliwe. Dlatego jest to możliwe, bo Bóg powiedział, dni każdego człowieka są policzone. Bóg tak powiedział. On ma je policzone. To są Jego słowa. On decyduje o końcu tej ziemi. On decyduje o końcu każdego człowieka. Jak dobrze jest, kiedy człowiek ma tego świadomość. Jak dobrze jest, kiedy każdy dzień człowiek mówi, to jest twój dzień w moim życiu. To jest twój dzień, kiedy ty będziesz, Boże, i proszę cię, objawiaj się w moim życiu. Kiedy będziesz mógł czynić swoje dzieło w moim życiu. Kiedy to już będzie twoje dzieło w tym ciele, które chodziło kiedyś po tej ziemi dla siebie, a teraz już żyje dla twojej chwały. 5 rozdział, 15 werset czytamy. Lecz nie tak, jak z upadkiem ma się sprawa z łaską, albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka umarło wielu, to dlatego obfitsza okazała się dla wielu łaska Boża i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. Przez upadek jednego człowieka umarło wielu. Iluż, zobaczcie, nawet statystyki, gdybyśmy mieli podawać, czy to by cię wstrząsnęło, czy by spowodowało coś tobą, myślę, że dużo bardziej wstrząsa to człowiekiem, kiedy spojrzy na Chrystusa i zobaczy, że zostało to przerwane, bo wielu już umarło na tej ziemi. Wojny, nie wojny, wielu umarło w swoich łożach, ale ileż to już śmierci było na tej ziemi, ale została ona przerwana przez łaskę Boga żywego, przez okazaną łaskę w Jezusie Chrystusie, przez dar łaski jednego człowieka, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Oj, jak dobrze jest usłyszeć to zawołanie, jak dobrze jest usłyszeć, że On wie jak żyć. Ludzie naprawdę mają różne bogactwa na tej ziemi. Budują domy, budują różne rzeczy, nie wiadomo co jeszcze. Ja tu nie jestem wrogiem budowania. Ja jestem wrogiem tego, że ludzie zużywają życie, a pod koniec swojego życia z przerażeniem na twarzy umierają. Odchodzą, nie odchodzą do życia w niebie. Nie odchodzą do tego miejsca, gdzie w pewnym momencie zostaną zawołani. Chodź do mnie, sługo mój, i raduj się razem ze mną w tym weselu, które będzie tam dla tych, którzy żyli we mnie. mówi Chrystus. To jest przerażające, bo On mówi wyraźnie. Dlatego pytanie jest do nas, na czym się skupimy? Wielu chrześcijan, wielu ludzi mających się za wierzących skupia się jeszcze na swoim ciele, na swoim życiu tutaj. Naprawdę skupiają się na swoim życiu tutaj. Kto skupił się na życiu wiecznym? Kto skupi się na tym, co mamy w Jezusie Chrystusie? Jeśli ktoś mi powie, że to jest niemożliwe, żeby to zobaczyć, żeby to dotknąć, więc jak mam się na tym skupić? To go zachęcę, powiem mu jedno. Zacznij, zwróć się do tego Chrystusa. Przyjdź do Niego, On czeka na Ciebie. Przyjdź do Niego i oddaj Mu swoje życie. Powierz Mu swoje życie. Zacznij czytać Jego Słowo, zacznij się modlić. Zacznij wołać o to, żeby On był blisko Ciebie, a wtedy zobaczysz rzeczywiście, że On jest bardzo blisko. Nieraz bliżej niż Twoi najbliżsi. Niejednokrotnie bliżej niż ci, którzy są obok Ciebie i wydaje Ci się, że dopóki będą, to będzie naprawdę miał się kto Tobą zająć, kto o Tobie pomyśleć, kto się Tobą zatroszczyć. Nikt nie zatroszczy się Tobą tak jak Chrystus. Nikt nie pomyśli o Tobie tak jak pomyślał Chrystus. Nikt nie będzie w dniu Twojej śmierci, w dniu odejścia z tej ziemi, tak blisko, jeśli będziesz Go kochał, jeśli oddasz Mu swoje życie, jak Jezus Chrystus. Nikt nie będzie widział tego Twojego ostatniego oddechu, tak jak widzi to Jezus Chrystus. Nikt nie spojrzy na Twoje życie. Nasza pamięć jest tak płocha, ona jest taka słaba. Nikt nie będzie pamiętał o tym wszystkim, co robiłeś w tym życiu dla Jezusa Chrystusa, jak On. On pamięta o wszystkim. On nie zapomni każdego szczegółu, który był w tym życiu dla Jego chwały. Nie zapomni żadnego szczególiku. My, którzy żyjemy obok siebie, zapominamy o wielu szczegółach, o wielu dobrych rzeczach, które nam Bóg wyświadcza przez brata, przez siostrę. Ale wiedzmy jedno, jeśli jesteś w Chrystusie, to On nigdy się niczego nie zapomni. Ale również ostrzega i mówi, jeśli żyjesz beze mnie, to i tego nigdy też nie zapomnę. Dopóki nie przyjdziesz, nie oddasz, nie skorzystasz z ofiary krwi przelanej. Wtedy rzeczywiście może zostać wymazany list dłużny. O, chwała Bogu za to, że dał nam Jezusa Chrystusa. Chwała Bogu za to, że to nie jest opowiadanie historyjek. To nie są baśnie wymyślone przez jakiegoś człowieka. Ktoś nieraz mi już powiedział, człowieku, ty opowiadasz coś, czego do końca nawet nie jesteś w stanie. Jak tam, czy jakiś ludzie spisali tą Biblię, a ty tam coś tam sobie czytasz i coś ci się wydaje. Wtedy odważnie mogę powiedzieć, zacznij ją czytać. Padnij przed Bogiem, a zobaczysz, jak ona przemawia. Zobaczysz, jak Bóg przemawia. Zobaczysz, wtedy zobaczysz, co zacznie się dziać, ale otwórz przed Bogiem serce swoje. I zobaczysz, że to nie są żarty, że On jest i Jego Słowo jest żywe. 7 rozdział tego samego listu, już na koniec, a później, jeśli Pan pozwoli, to przejdziemy w innym czasie dalej. 7 rozdział, 24 werset. Paweł w zawołaniu swoim, zanim poznał Jezusa Chrystusa, zanim oddał Mu swoje życie, woła, nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Paweł, to zawołanie, usłyszmy, ja to usłyszałem dzisiaj w nocy i mówię, Boże, tak, to jest zawołanie tego człowieka, on miał świadomość tego, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci, któż mnie wybawi z tego ciała pożądliwości, ludzie tak żyją moi krewni, tak żyją moi sąsiedzi i oni wszyscy, gdybyś miał się ich zapytać szczerze, gdybyś miał zapytać się tych ich wnętrz i rzeczywiście stawić je przed Bogiem dzisiaj, one by musiały powiedzieć, tam było wołanie, któż wybawi z tego ciała śmierci, to wołanie było odławione. To wołanie było oszukiwane przez ludzi, którzy mieli ich oszukać o przebaczeniu grzechów. Ale to wołanie się odbywa. Ta ziemia woła, naprawdę wielu ludzi na tej ziemi woła. Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? To ciało jest naprawdę ciałem śmierci. Ono idzie w wiele rzeczy śmierci. Mordujesz się dzisiaj. Kiedy rzeczywiście idziesz za grzechem, kiedy mówisz, że muszę się gniewać, muszę się złościć, muszę pożądać, muszę robić to, muszę robić tamto, ale nie patrz tak na mnie, nie jestem najgorszym człowiekiem, potrafię wyświadczyć, przecież zobacz, wychowałem dzieci, przecież zobacz, gdzieś tam komuś pomogłem. Dobrze, wspaniale, chwała Bogu, że mogłaś to zrobić. Pięknie. Ale co z tobą, co z środkiem? Co z tym, co dzieje się w Twoim wnętrzu? Kto Cię z tego wybawi? Dzieci? To, co zrobiłaś dobrego dla tej drugiej osoby? Nie daj się oszukać. Biblia mówi wyraźnie, choćbyś ciało oddał na spalenie, a miłości nie miał do Boga, nic Ci to nie pomoże. Choćbyś ciało swoje wydał, na śmierć. Dzisiaj zrobił to teraz za innych. A miłości do Boga nie miał, nie żył w miłości do Boga. Nic ci to nie pomoże w tym dniu, dniu Chrystusowym. Dlatego Bóg mówi, jest odpowiedź na to zawołanie. Paweł skorzystał z odpowiedzi na to zawołanie. Sam Chrystus stanął przed nim. Stanął tam w drodze do Damaszku i powiedział, Pawle, Pawle, a teraz pójdziesz i objawisz mnie poganom. Będziesz pokazywał mnie poganom. Jak ci się objawiłem, tak będę przez ciebie objawiał się poganom. I to zawołanie, które miał wtedy Paweł, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Później zmieniło się, że żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Już żyję już nie ja i życie moje nie jest słabe, nie jest kulawe, nie jest ślepe, ale jest świadome, jest widoczne, widzące Jezusa Chrystusa, do którego zmierzam i przed którego obliczem stanę i otrzymam wieniec. Wieniec chwały, mówi Paweł. I już z nas wierzących naprawdę ma dzisiaj żyje z tą świadomością. Ktoś by powiedział, nie dokuczaj już. Nie dokuczaj, żyje się nawet nieźle na tej ziemi, a te słowa dokuczają. One sprowadzają z powrotem coś, co jest przemijające do umysłu, co przemijalność tej ziemi. Otóż spójrz na te miejsca, w których już tylu ludzi zostało położonych, tam już ich nie ma. Ludzie jeszcze dzisiaj tam chodzą, coś robią, ale tam już tych ludzi nie ma. Ale nieraz może spójrz i zobacz, już ilu ich było. Ileż terenów na tej ziemi jest terenami, gdzie pochowywano ludzi, ciała ludzkie. Ale spójrz na Chrystusa. Spójrzmy na Jezusa Chrystusa i zobaczmy, że można żyć. Że naprawdę można żyć. Nie czekajmy na to, aż zakołacze serce w nas. I wtedy powiemy, o Panie, czas nas się szybko zmienić, bo może to serce za chwilę się zatrzyma. Nie czekajmy na to, aż zacznie pojawiać się w naszym oddechu coraz większa płytkość. Nie czekajmy na to. Oddajmy swoje życie. To do każdego człowieka się dotyczy. Jeszcze bardziej myślę, że do człowieka wierzącego jeszcze mocniej się dotyczy. Bo kiedy żyjesz, mając świadomość tego, że żyjesz już oddawszy swoje życie Jezusowi Chrystusowi, to jak o tym życiu może wypowiedzieć się Chrystus? Jeśli nie ma pracy dla Jego chwały. Jak o tym życiu może wypowiedzieć się Chrystus? Czy nie biadolisz po swoich nocach? A jeśli to robisz, to Bóg to usłyszy i chwała Bogu. Ale czy nie jest tak, że wołasz nędzny ja człowiek i cały czas tkwisz w tym ciele śmierci? Cały czas tkwisz w tym ciele grzechu? Cały czas tkwisz w klatce? Otóż Chrystus rozbił klatkę. Otóż Chrystus rozbił całkowicie tą klatkę i możesz być człowiekiem wierzącym, który żyje na wolności. Wielu dzisiaj wierzących żyje w klatce. To również słyszeliśmy. Wielu wierzących. Gdybym dzisiaj im powiedział, umrzesz. Dzisiaj umrzesz. Gdybym był prorokiem Bożym i przyszedł do nich i powiedział, tak, mówi Pan, dzisiaj zakończa się twój żywot. Co wtedy? Jakaż panika. Jakieś przerażenie. Jakaż obawa. Przysłyszałeś tyle słów o Jezusie Chrystusie, ale Chrystus tego nie chce. Chrystus jeszcze nie przyszedł dzisiaj do ciebie. Nie prorokuje ci o tym dlaczego, bo On cię kocha. I On chce, żeby dzisiejszy dzień, jeśli da ci jutrzejszy, jeśli da ci za 5 dni, tydzień, miesiąc, to chce, żebyś to, tu już teraz mówię ja też, ale mam świadomość tego, chcę, żebyś to podzielił na godzinę, żebyś to podzielił na minutę. I żebyś zobaczył, że każdą minutą można być bliżej Chrystusa Jezusa. Z każdą minutą można być człowiekiem szczęśliwym na tej ziemi, gdzie już śmierć, gdzie już głód, nagość, niebezpieczeństwo nie oddzieli cię od bliskości Boga. Gdzie już żadna rzecz, bo ten Paweł, już nawet na koniec już przeczytam, pisze, ten sam Paweł pisze, to można powiedzieć ten sam człowiek, ale już przemieniony w Chrystusie Jezusie, w tym rozdziale pisze, w 8 rozdziale pisze, 37 wersecie, ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował, albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie. Panu naszym. Ten Paweł mówi, nic nie stanie cię odłączyć, człowieku. Nic nie stanie cię odłączyć, jeśli jesteś w Chrystusie. Cóż odłączy cię od szczęścia? Szczęścia doznawania miłości w tym właśnie Jezusie Chrystusie. Cóż stanie? Śmierć? Ona zakończy tutaj, na tej ziemi, pielgrzymkę. Ale tam, do wieczności, ona ci nie przeszkodzi. Ona wtedy nie będzie ci już wrogiem. Ona będzie tym czasem, gdy spokojnie zaśniesz i powiesz, z Panem żyłem, z Panem moim odchodzę stąd, ale się z Nim spotkam w dniu Jego przyjścia i weźmie tam do siebie na podstawie mojego życia świętego, oddanego Jemu. Niech Jemu będzie za to chwała i cześć. Amen.